cierniem zranione, przez nasze winy chcemy Cię kochać i zadośćczynić. Niepokalane serce Maryi, chcemy Cię kochać i zadośćczynić.
Nasze kolejne wspólne zamyślenie w tę pierwszą sobotę miesiąca, na początku właśnie czerwca, kiedy po raz kolejny pewnie w swoim życiu pragniemy oddać tą szczególną cześć Najświętszej Maryi Panny i poprzez nabożeństwo wynagradzające pierwszych sobot miesiąca chcemy i pragniemy wynagrodzić niepokalanemu sercu Maryi te wszelkie zelżywości, bluźnierstwa, okrucieństwa, które dopuszcza się każdy człowiek poprzez swoje grzechy, poprzez zaniedbania, kiedy pozwala właśnie i wpuszcza do swojego serca grzech, świadomie raniąc w ten sposób, jak wspomniałem, serce Maryi i serce Pana Jezusa. Dzisiaj szczególna tajemnica. Tajemnica druga, radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja udaje się do swej krewnej Elżbiety. Nie zrażają jej uciążliwości, jakie mogą pojawić się podczas takiej wędrówki. Maryja bardzo dobrze wie, że jest potrzebna Elżbiecie, więc wyrusza, by służyć jej z pomocą. Można też powiedzieć, że Maryja odczuwa wyraźnie to, o czym może nawet nie śmiała marzyć. Poczęła Syna Bożego. Po odejściu przecież anioła Gabriela, Maryja nie śpiewa jednak Magnificat, lecz z pośpiechem podąża, jak wspomniałem, do swojej krewnej Elżbiety. Wie, że czeka ją kilka dni trudnej podróży, ale pełna ufności rusza w tą drogę. Zdąża do Ain Karim, leżącej 6 kilometrów na zachód od Jerozolimy. pragnie przede wszystkim podzielić się kimś swoją radością. Oznacza to ponad 100 kilometrów samotnej wędrówki. Ma więc wiele czasu na rozważanie słów usłyszanych od anioła. Duch Święty, który na niej spoczął w momencie poczęcia Jezusa, teraz czuwa nad nią i ją prowadzi. Maryja odczytuje objawienie anioła Elżbiecie jako wezwanie Boże do pójścia do swej krewnej. Nie jest to sprawdzenie słów anioła i nie jest to znak małej wiary Maryi. Jeśli Maryja szła do Elżbiety, by zostać u niej długie 3 miesiące, to nie wątpiła w objawienie anioła. Można powiedzieć, było to tak daleko od jej domu rodzinnego, a ta komunikacja nie była taka jak dziś, że opuszczając dom musiała swoim bliskim zapowiedzieć, kiedy ma zamiar wrócić. Stawiamy pytanie na początku naszego pierwszosobotniego rozważania, o czym myśli Maryja w drodze. Czy rozważając słowo po słowie, swój dialog z aniołem, przeczuwa to, co ją czeka? Kogo spotyka na swojej drodze? Czy z kimkolwiek rozmawiała? Gdzie się zatrzymuje, by przenocować? Postawmy te pytania Maryi, wchodząc w modlitewne z nią spotkanie. Elżbieta, napełniona Duchem Świętym, wypowiada wobec Maryi to, czego nie mogłaby się domyślić drogą tej ludzkiej logiki. Spójrzmy, anioł był u Maryi, zwiastował jej narodzenie Syna Bożego. Ale skąd wie już o tym Elżbieta? Po Maryi przecież nie widać jeszcze tego stanu błogosławieństwa. Ale Elżbieta już błogosławi owoc jej łona, i w dodatku widzi w nim swojego Pana. Potwierdza też błogosławieństwo Maryi w uwierzeniu słowom Pana, chociaż nie była ona przy zwiastowaniu tych słów. Elżbieta po prostu proroczo odczytuje rzeczywistość. Bóg swoje wcześniejsze objawienie uzupełnia tym prorockim niesieniem Elżbiety. Ona jest dla Maryi. Ona jest tym szczególnym dla Maryi znakiem wszechmocy Boga, ale co więcej, potwierdzeniem zwiastowania. Dopiero w tej sytuacji Maryja wypowiada to swoje Magnifikat. Wypowiada je u Elżbiety, by chwalić Boga w prawdziwej wspólnocie. Wszystko oczywiście odbywa się w tej atmosferze radości, takiego uniesienia, bo poruszyło się dzieciątko z radości w jej łonie. Jan Chrzciciel, który tutaj raduje się też w łonie swej matki, w czasie działalności publicznej powie przecież: ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu, przypomni nam Ewangelia Janowa. I wiele lat później święty Paweł zachęca gminę Filipii: radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. Jeśli Jezus jest w sercu ludzkim, w Jego wnętrzu, to jest tak blisko, że może dawać tylko radość. Ta radość z tego spotkania, radość innych spotkań ewangelicznych, bohaterów z Jezusem, trzeba się zapytać o nasze codzienne spotkanie z naszymi przecież bliskimi. Zobaczmy, że obserwując dzisiejszy świat, zauważa się, że jest on pełen niezadowolenia, zgorzknienia i wręcz pogańskiego lęku przed życiem. Istnieją też pośród pewnych grup chrześcijan uprzedzenia do radości, ale radość to przecież nie próżność albo luksus życia duchowego, lecz to jego uwieńczenie. Radość nie jest utopią ani rzeczą niemożliwą. Fundamentem radości nie jest też ani to, co robimy, ani to, co nam oferują inni, lecz jest nim osoba Jezusa, naszego oblubieńca, ale przede wszystkim naszego przyjaciela. Elżbieta mówi przecież do Maryi: jesteś szczęśliwa, jesteś radosna, bo uwierzyłaś słowom Boga, które ci było powiedziane od Pana. Zobaczmy, że Bóg poprzez anioła dał jej szczególne słowo, że ten, który się narodzi, będzie jego synem. I Maryja, widząc dalsze koleje życia swojego syna, będzie ze wszystkich sił trzymała się tego, co jej powiedział tak naprawdę anioł. Kiedy pewnego dnia podczas działalności publicznej Jezusa jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. On odpowiada: błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Człowiek, który trzyma się mocno Słowa Bożego, w chwili takiej próby zobaczy, jak wielkim jest to błogosławieństwo, tak jak było to błogosławieństwem w życiu Maryi. Patrząc na postawę Maryi, rozważając kolejną sobotę miesiąca, możemy się zapytać, jaka jest nasza reakcja na pozwaną wolę Bożą, na poznawanie tej szczególnej woli, jakie jest nasze zawierzenie Bożemu Słowu na każdy dzień, czy go słuchamy, czy staramy się je wypełniać. Ale jaki jest nasz kontakt ze Słowem Bożym? Jaka jest nasza modlitwa medytacyjna? Czy umacniamy się pokarmem Słowa Bożego? Czy potrafimy znajdować w Słowie Bożym smak i radość przebywania z kimś bliskim? Znajdować w nim moc do walki z pokusami? Sądzimy, że Maryja planowała pobyt u Elżbiety aż do narodzin Jana. W tym czasie także jej organizm oraz wyraźniej potwierdzał to, że jest brzemienna. Chociaż ma świadomość, że nosi w łonie Syna samego Boga, jednak bez wahania staje się służebnicą drugiego człowieka, kogoś w potrzebie, właśnie w swej krewnej Elżbiety. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Oznacza dla niej także pokorną służbę Elżbiecie. Jezus przez ten kilkumiesięczny okres pozostaje tak naprawdę w całkowitym cieniu. Już tutaj wyraża się też pokora Boga, tego błogosławionego owocu, który całkowicie zależy od Maryi. Poznając Jezusa jeszcze przed Jego narodzeniem, możemy zapragnąć, by przygnąć do Jego pokory i nasycić się radością, jaką wznosi Jego obecność. Taki sam będzie Jezus także i później, zawsze pełen pokory, zawsze wznoszący radość swoją obecnością. I my zbliżmy się dzisiaj do naszego Boga, który troszczy się o bliskie osoby. Zbliżmy się do Boga i zapragnijmy tak naprawdę tej naszej codziennej radości z Jego obecności, by tą radością obdarowywać drugiego człowieka. To jest właśnie ten szczególny dar, jaki możemy w swoim życiu duchowym, w swojej codzienności otrzymać od Pana Boga. I Maryja jest tym szczególnym darem, jest tą szczególną radością dla swojej Elżbiety, bo przyniosła jej Boga. Zresztą, przemierzając też wiele kilometrów z Nazaretu do domu Elżbiety, niosła go wszystkim napotkanym. Była tak naprawdę monstrancją z tryptyku jerozolimskiego, który można zobaczyć przy czwartej stacji drogi krzyżowej w jerozolimskiej kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. Warto też zaznaczyć, że nie byłoby może tego spotkania, gdyby wcześniej Maryja nie została nawiedzona przez anioła Gabriela, który oznajmił jej wolę samego Boga Ojca, jego plan wobec niej. Zaczął się wypełniać wraz z wypowiedzeniem tego fiat, zgadzam się z wolą samego Pana Boga. Ale oczywiście Elżbieta stała się darem dla Maryi. Mogła ona i w niej dotknąć realizowanych Bożych obietnic, tych, które w ludzkim rozumieniu nie są możliwe do spełnienia. Dotknąć Boga rzeczy niemożliwych. Czego uczy mnie to dzisiejsze rozważanie, kiedy zanurzam się w tym tajemnicę różańca świętego, tą część radosną, to szczególne nawiedzenie. Czego mogę się od tej tajemnicy nauczyć? Przede wszystkim spotkania z drugim człowiekiem, który również jest darem, który również jest radością. Uczy otwartości, gościnności, nie tylko dlatego, że może to być nasze ostatnie spotkanie, ale dlatego, że w drugim przychodzi do mnie właśnie sam Pan Bóg. Czasem może w niezbyt ciekawym opakowaniu. I może dzisiaj też warto nam wołać z taką wielką ufnością i prosić Matkę Bożą, aby nam dopomagała w odkrywaniu tego szczególnego daru w naszym życiu codziennym. Abyśmy też potrafili w czasie naszej jakiejś medytacji, rozważaniu Słowa Bożego, odkrywać na nowo tą szczególną drogę prowadzącą nam do Jezusa Chrystusa. Bo On jest naszym znakiem. On jest naszym szczególnym przyjacielem, słowem, które powinniśmy z wielką odwagą przyjmować do swojego życia, do swojego serca. Tego nas uczy ta szczególna tajemnica nawiedzenia świętej Elżbiety. Troszkę z innego punktu spojrzeliśmy na to wspólne rozważanie wynagradzające niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. Spotykają się dwie kobiety, które łączy radosne oczekiwanie na Zbawiciela. Ja też mam nieść swoim bliźnim tę wspaniałą nowinę o Jezusie. Bóg uczynił wielką rzecz, zesłał swojego Syna, aby mnie po prostu zbawić.
Zaczął tonąć w matrze, ukazała
się Pani w małej Fatimie, aby ostrzec ludzi, gdy widziałaś, jak świat ginie. Maryjo, Matko Fatimska, wspieraj nas w naszej niedoli. Proś Boga w modlitwie za nami, byśmy w Jego tylko byli niewoli. Wskazałaś ratunek ukryty w paciorkach różańca, im także jest Twój podarunek. Thank you.